Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Michał Urbaniak, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zanim przejdziemy do ważnych tematów politycznych, to szybka relacja prosto z dróg Pomorza. Skąd pan jechał i dlaczego tak długo?
Dzisiaj jechałem z Mostów w gminie Kosakowo. Wyjechałem specjalnie 10 minut szybciej niż pokazywała mi mapa, ale to jednak dalej było trochę za mało. Najwięcej czasu chyba straciłem na Różowej wjeździe na Wielkopolską w Gdyni. No i trochę Morska, to takie trudniejsze etapy. Już może po 8 było, więc w Gdańsku całkiem w miarę luźno.
O, to nowość.
Tylko, że od strony tam grunwaldzkiej. No, wolałbym nie jechać teraz spacerową czy Żołnierzy Wyklętych, bo tam było ciężko, sami zresztą podawaliście.
W pewnym, tak, to prawda, autopilot Radia Gdańsk, zawsze bieżące i aktualne informacje z dróg. Tak sobie myślę, że nam życie napisało ciekawy scenariusz, ciekawy wstęp do rozmowy. Trochę zmienię kolejność tego, o czym chciałem z panem rozmawiać. Przydałaby się ta droga czerwona.
Tak. To jest coś, co od lat jest planowane i nikt realnie tego projektu jeszcze nie ruszył. Więc co będzie, no zobaczymy, ale tak, to jest jedna z kluczowych dróg dla w ogóle całego Trójmiasta dzisiaj.
No tak, na dobrą sprawę to jest tak zwany system naczyń połączonych, więc wszystko
dokładnie
ma...
Tam, jeśli w jednym miejscu... Trójmiasto jest o tyle trudne, że z jednej strony jest ograniczone morzem, więc
budowa
żyłowa, co...
jedyne duże miasto w Polsce.
Tak, no z jednej strony przez to, że mamy...
O takiej budowie
to,
w sensie.
No tak, że mamy właśnie morze, no to wszystko, co się może rozwijać, to musi się rozwijać na zachód. No i to nie jest jak w miastach, gdzie można zrobić sobie pętlę gdzieś, bo się da, tylko no tu się nie da, więc z północ, południe stoi jedna droga, to stoją zaraz wszystkie inne. Tak, to jest problematyczne dla nas. Czy są jakieś super złote rozwiązania? Nie, pewnie nie ma. Po prostu trzeba rozwijać wszystko po kolei. Ja w kampanii samorządowej, zdarzyło mi się startować na prezydenta Gdańska kiedyś.
Proponowaliśmy... Jako mieszkańcowi Gdyni, a nawet
nie,
Mostów.
Nie, Mostów. Ale to jakby... Miasto wojewódzkie ma swoje prawa i swoją specyfikę.
Dobra, to zostawmy, bo tak, to już jest przeszłość, to niepotrzebna uwaga.
No, rozmawialiśmy o rewitalizacji kilku linii kolejowych także wokół Trójmiasta. Między innymi tutaj do Pruszcza, co być może też mogłoby rozładować część tego ruchu.
No, są ambitne plany rozwoju kolei, poczekamy na to, jak będą realizowane, ale skupiając się na drodze czerwonej, bo celowo o to pytam, bo ona się w jakimś sensie wiąże z programem SAFE, o którym bardzo głośno w ostatnich tygodniach. Wczoraj poseł Stanisław Lamczyk przyznał, że w zasadzie te inwestycje są powiązane z programem SAFE. No i jest zagrożenie, że nie będzie finansowania dla tych kluczowych dla Pomorza, także dla obronności kraju inwestycji, jak chociażby Droga Czerwona czy Via Pomerania. To dobrze, to źle, że tego SAFE-u nie będzie?
Tak plus minus z rok czy półtora roku temu też rozmawialiśmy o rozwoju tych dróg, że trzeba znaleźć na nie finansowanie. I niewiele się w tej kwestii zmieniło.
Wtedy, przepraszam, nagle tym się... główną osią sporu było to, czy samorząd dałby radę sam, czy jednak państwo powinno na poważnie wejść w te inwestycje.
Kwestia budżetowa, tak? Tutaj raczej ja uważam, że ta droga powinna być finansowana także z budżetu państwa. Natomiast wtedy rozmawialiśmy o różnych finansowaniach i nie było tematu SAFE. Jednak szukaliśmy finansowania, że dałoby się to jakoś zrobić, prawda? Więc teraz ja odwracam trochę tutaj logikę, ponieważ uważam, że program SAFE i to, w jaki sposób dzisiaj próbuje się go sprzedać, zwłaszcza politykom rządzącym, to nie jest program tylko dlatego, że ktoś stwierdził, że potrzebujemy pieniędzy. Tylko jakby pożyczka jest trochę celem samym w sobie. I ustawieniem pewnych nowych mechanizmów, także w ramach organizacji, jaką jest Unia Europejska. Ponieważ to jest zaciąganie nowego długu, który będziemy jako Polska przez 45 lat spłacać. Będziemy spłacać ten dług, a już być może dawno nie będziemy mieli sprzętu, który z tego zostałby zakupiony. I to powoduje, że trochę część polityków zwłaszcza próbuje zbudować taki szantaż emocjonalny. Że jeśli nie weźmiemy SAFE, że jeśli nie zadłużymy się w ten konkretny sposób i na tych konkretnych, trochę znaczonych jednak, mówię o znaczonych pieniądzach i na warunkach, które...
Znaczonych, bo przeznaczonych na konkretne projekty w ramach, na konkretnych zasadach.
Chodzi mi o to, że niekoniecznie to muszą być zawsze rozwiązania czy sposób finansowania. Nie musi dla nas być zawsze korzystny, jeśli chodzi też o naszą suwerenność na przykład, bo o tym część polityków po prostu zapomina. Nie możemy brać pieniędzy za wszelką cenę. No, kasa nie jest celem samym w sobie.
Ale wszystkie pieniądze z Unii w zasadzie są oparte o ten mechanizm warunkowości.
Zgoda.
To nie brać pytanie, w ogóle pieniędzy z Unii żadnych?
Pytanie, w jakim zakresie jest ta warunkowość też tutaj tworzona. A w przypadku obronności, co jest uprawnieniem specjalnym, naszą suwerennością, Unia Europejska nie powinna mieć nic do gadania, bo nie na to się umawialiśmy w ramach traktatów, że Unia Europejska i Komisja Europejska będzie decydować, jak my mamy ustawiać naszą obronność. My możemy na pewne rzeczy się zgadzać jako państwo. Natomiast nie możemy oddawać tej decyzyjności, a to dzieje się przy programie SAFE.
Ale z drugiej strony, przepraszam, to też tylko wycinek działania związanego z naszą obronnością. To nie jest tak, że Komisja Europejska, czy szeroko pojęta Unia, kładzie rękę na wszystkim, co jest związane z naszą obronnością, tylko umawiamy się na pewne rzeczy, prawda, w ramach konkretnego programu.
To, co pan powiedział, jest logiczne, oczywiście, i brzmi jako zgodne z prawdą, tylko proszę pamiętać...
Ale brzmi jako zgodne z...
Bo dodam jeszcze jedną...
Czy jest
nie zgodne nie chciałem z pana, żeby... Nie chciałem, żeby to źle zabrzmiało.
Tak.
Ale jest jeszcze ten element dotyczący... No, tego, jak, kto dzisiaj rządzi w Unii Europejskiej, kto dzisiaj jest w Komisji, jak traktuje państwa członkowskie. I kto na przykład, proszę zobaczyć, bierze pieniądze, czy chce wziąć, bo Polska chce wziąć i być może weźmie, państwo polskie weźmie pieniądze z pożyczek SAFE, a na przykład Niemcy nie chcą. Bo Niemcy mają swoje programy, swoje rozwiązania i oni nie będą brali tych pożyczek. No to mi się zapala lampka, jakby kto na tym realnie zarobi. Czy my jako Polska, bo jest też taka narracja Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza o tym, że my jako Polska zarobimy, że nasze firmy w Polsce zarobią
80%
ogromne pieniądze.
Taki skrót myślowy tych programie, środków ma być w Polsce spożytkowany.
Jak, w tym radio zapytałem jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej o to, jakie warunki uznają za spełnione, żeby powiedzieć o jakiejś firmie czy jakimś biznesie, że to jest biznes z dużym komponentem polskim. To się obruszył na mnie, że jak ja w ogóle śmiem śmieć zapytać i pomyśleć.
No ale PGZ, ponieważ... Stocznia Wojenna na przykład, to jest komponent polski,
moment,
czy nie?
Otwierają się już teraz. Nawet nie będę wymieniał nazw, bo może lepiej nie. Ale według tej ustawy o SAFE, na przykład, która była procedowana i którą zawetował prezydent Nawrocki, komponent polski, to w zasadzie wyczerpywałoby się pojęcie komponentu polskiego w sytuacji, w której jakaś firma zagraniczna otworzy w Polsce filię i zacznie coś sprzedawać. I będzie, nie wiem, zatrudni 10 pracowników i to już jest polski komponent. To są jaja.
Ale na razie te firmy były już wybrane do tego projektu. Dość konkretnie do końca maja
część
tak naprawdę
wybrana,
trzeba było podpisać umowy w ramach tego
zobaczymy,
programu.
Co z tego będzie, bo te firmy też kupują inne komponenty w innych miejscach i no, o to się będzie rozbijać dużo, bo jedno to jest organizator i ktoś, kto bierze przetarg, a jego podwykonawcy też są tutaj istotni. Więc cały ten łańcuch dostaw jest kluczowy. I ja bym chciał dodać jeszcze jedną rzecz, jeśli z drugiej strony wyszedł Karol Nawrocki z panem Glapińskim. Przedstawili SAFE 0%.
Krzysztof Bosak określił to wczoraj jako martwy projekt.
No właśnie, chciałem do tego nawiązać, że rząd w ogóle nie jest tym zainteresowany, żeby w ogóle o tym rozmawiać. Co uważam być może za błąd, być może warto otworzyć rozmowę i chociaż dla takiej gry intelektualnej zobaczyć, jakie mamy jeszcze rozwiązania na stole. A to mam wrażenie, że jest gra bezalternatywna.
Ale też wtedy trafiają te argumenty do pana, że nie ma o czym rozmawiać, bo trudno mówić o tym zysku Narodowego Banku Polskiego i tak dalej, i tak dalej.
Wiemy doskonale, że to jest kwestia księgowania w dużej części. Tego, na co miałoby być księgowanie, jakby to miało wyglądać, ale otworzyć rozmowę o tym, że Narodowy Bank Polski mógłby zorganizować nowe pieniądze i byłaby to alternatywa dla pieniędzy z wielkiej pożyczki z Brukseli, no to jest coś, co uważam, że powinno być naszym obowiązkiem. Dlaczego nie? Rozmawiajmy o tym i zważmy tutaj dwie sprawy, a nie, że Donald Tusk z ekipą coś wymyślił, za chwilę wyślę Władysława Kosiniaka-Kamysza na podpisanie tej umowy, no i będzie problem. Jaki problem? Konstytucyjny także. Artykuł 90 Konstytucji. SAFE to jest ogromne zobowiązanie. 45 lat, miliardy, setki miliardów złotych, które będziemy płacić. Około 180 do 197 miliardów samych odsetek. Czyli ogromne zobowiązanie. Ogromne zobowiązania mają swój sposób ratyfikacji i swój sposób podejmowania decyzji w polskim prawie. A teraz mamy sytuację, w której do Sejmu wleciała ustawa, już zawetowana, ale która nie ratyfikowała, czy nie było tam wyrażenia zgody na zaciągnięcie takiej pożyczki, tylko po prostu stwierdzenie, jak my wydamy te pieniądze, które już ktoś zdecydował, że wydamy. Ustawa została zawetowana przez prezydenta. Ursula von der Leyen bodaj, lub inny przedstawiciel komisji, nie pamiętam teraz nazwiska, stwierdził, że tu się nic nie zmienia. W porządku, my dalej procedujemy, przecież jest wszystko okej. Strona rządowa w zasadzie robi to samo i pokazuje, że tu chyba dzisiaj rano Adam Szłapka tam mówił, że może w tym tygodniu już dojść do podpisania pierwszych umów. Więc ktoś zdecydował niemalże jednoosobowo, że i tak podpisze tę umowę i zobowiąże się w imieniu państwa polskiego.
Ale też, przepraszam, bo słowo wejdzie, ta ustawa bardziej dotyczyła samych mechanizmów tego, jak ja to ma być wdrażane w Polsce, ale a nie tego, czy pieniądze do Polski pójdą, czy nie pójdą.
Czyli wielkie zobowiązanie zostanie zaciągnięte, ktoś podpisze tę umowę w imieniu państwa polskiego, a nie ma na to faktycznie zgody, bo to powinna być głosowanie w Sejmie i większość kwalifikowana, a nie jednostronna decyzja. Za to jest Trybunał Stanu. I jeśli będziemy mieli do tego możliwości, to będziemy ciągnąć osoby do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji.
Jedno kluczowe pytanie. Skąd brać pieniądze na obronność? No bo wydaje się, że ani stąd ostatecznie. Jaki pomysł ma Konfederacja na to?
To jest bardziej skomplikowane. Już dzisiaj mamy kilka rodzajów...
Gdyby to było proste, to byśmy tak długo o tym nie gadali.
Już dzisiaj mamy kilka rodzajów finansowania obronności. Mamy budżet. Mamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Mamy pożyczki z Korei, ze Stanów Zjednoczonych. Ja nie wykluczam, że możemy wziąć jakąś pożyczkę obronność, ale uważam też, że dobrze byłoby zweryfikować to, co mamy na przykład dzisiaj w budżecie. Mamy wiele obszarów budżetowych, w których te pieniądze po prostu się przewala. Być może trzeba zweryfikować też, na co konkretnie wojsko dzisiaj wydaje, czy policja, czy inne służby pieniądze i poweryfikować, na co potrzeba najbardziej, priorytetyzować sobie też pewne rzeczy. Czy my musimy kupować spółki zaraz najlepsze zabawki na świecie? Nie zawsze, kiedy brakuje butów, brakuje kamizelek, kiedy brakuje hełmów, kiedy brakuje amunicji. Choćby jednym z rozwiązań na, po pierwsze, tańsze kupowanie sprzętu, a po drugie na wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego byłoby na przykład skorzystanie być może z ukraińskich rozwiązań dotyczących produkcji amunicji. Oni mają tam dużo mniejszych firm, które może nie chałupniczo, ale w sposób prostszy i często mniej formalny mogą produkować amunicję w różnych miejscach, a nie, że robi się wielkie projekty i próbuje się inwestować nie wiadomo co i nie wiadomo jakie pieniądze, tylko w jakieś konkretne obszary, bo nie tylko PGZ może nam na przykład produkować amunicję, ale mogą to robić na przykład prywaciarze. Dlaczego nie? I mogą robić to często taniej i wtedy rynek lepiej nasycony będzie też rynkiem tańszym w tym wypadku.
Kiedyś był taki projekt, już co prawda uciekł z Konfederacji, strzelnica w każdej gminie, teraz rozumiem, mała fabryka amunicji w każdej gminie.
Może nie aż tak. Mieliśmy w Ruchu Narodowym, tu dobrze pan szuka, ale troszkę obok.
Myślałem, że uciekł razem z panem Grzegorzem Braunem ten projekt.
W Ruchu Narodowym mieliśmy projekt też dotyczący strzelnicy w każdym powiecie. Generalnie gdzieś tam, na przykład PiS gdzieś to też trochę przejął z czasem i próbował coś organizować i super. Są czasem jest tak w polityce, że jak się jakiś pomysł gdzieś tam wrzuci, pochodzi za nim trochę, ktoś inny go przejmuje, bo jest większy, silniejszy i go realizuje. I to się zdarza. Na przykład poczytujemy sobie to jako jakiś mały tam sukcesik, że ktoś też się tym tematem zajął. Sparafrazował pan, fabryka amunicji w każdej gminie. Pewnie w każdej gminie nie będzie, ale wiele mniejszych podmiotów gospodarczych jak najbardziej może sobie radzić z produkcją na przykład amunicji do karabinków, do broni krótkiej, bo to nie jest bardzo skomplikowany proces technologiczny. Tak? Nie mówię tu może o amunicji 155 mm, ale zacznijmy od takich rzeczy. Z nimi mamy dzisiaj podstawowe problemy i idźmy w stronę też tego, by kupować jak najwięcej na polskim rynku, często po prostu z budżetu.
Problem też mamy z czasem, który nam się nieubłaganie kończy, a jeszcze o jedną rzecz na koniec chcę zapytać. Trochę bazując na tym, o czym po części rozmawialiśmy, ale trochę wychodząc w przyszłość. Jak pan sądzi, albo w zasadzie jak Konfederacja do tego podchodzi, gdzie jest miejsce Polski i Unii Europejskiej? razem, osobno, bo zaczyna się mówić o tym, że otwiera się front polexitowy w polskiej polityce. Jak Konfederacja na to patrzy?
Zobaczymy. Znaczy ja bym przede wszystkim spojrzał to przez pryzmat interesów Polaków i interesu naszego narodu. Ponieważ no, jest coraz większa grupa Polaków, którzy są sceptyczni wobec Unii Europejskiej. Ona rośnie, to już jest tam bodaj 1/5 osób ankietowanych, gdzieś tam było niedawno badanie. I to się nie bierze znikąd, tak? Jeśli Unia Europejska będzie szła w stronę absurdalnych projektów ideologicznych, ograniczania możliwości przemysłowych państw członkowskich, budowania takiego zielonego skansenu energetycznego i przemysłowego, i gdy będzie wchodzić pozatraktatowo często w kwestię naszego bezpieczeństwa zbyt mocno, czy w kwestię rodziny na przykład, to być może będzie czas na polexit. Na razie Polacy o tym nie decydują, w sensie nie zdecydowali, żeby tak było. Na razie nie ma tego na stole, ale ja jestem jak najbardziej za tym, że jak Polacy będą chcieli, to pewnie będziemy zdolni do tego, żeby taki proces przeprowadzić.
Zdolni to my do wszystkiego możemy być. Pytanie, czy potem nie będziemy tego żałować jak Brytyjczycy na przykład.
Ruch Narodowy, który tworzy Konfederację, a jestem w zarządzie głównym tej partii, jest chyba jedyną partią na polskiej scenie politycznej, która napisała program pod nazwą Polexit. Bezpieczne wyjście awaryjne. I to nie jest program, że my teraz chcemy realizować polexit, tylko że wiemy, w jakich obszarach i co należałoby przygotować, by zrobić to w bezpieczny sposób, a nie w sposób na rympał, jak się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, bo tam to było wyjście na rympał, tak? I wyprowadzali Wielką Brytanię z Unii Europejskiej ludzie, którzy nie chcieli tego zrobić. To też jest problem pewien, że jak oni mentalnie byli niezdolni do tego, żeby coś przygotować porządnie, no to wyszło jak wyszło.
A wy byście chcieli? Naprawdę,
ja powiem tak. Na ten moment nie ma tego na stole. Nie jest to kierunek, jakby, w którym dążymy, bo Polacy tego nie chcą w tym momencie.
Okay.
Jeśli będą chcieli, to jesteśmy zdolni do tego i gotowi do tego, żeby to przeprowadzić.
Czyli nie ten czas, nie to miejsce teraz przynajmniej.
A być może w ogóle nie będzie takiego czasu. Zobaczymy za, nie wiem, za 10 lat, jaka będzie Unia Europejska. Może uda się jakaś sanacja w ramach Unii Europejskiej. Może stanie się taką Europą ojczyzn, które się szanują nawzajem. A może nie. A może pójdzie w jeszcze większą centralizację, federalizację i próbę pozatraktatowego budowania superpaństwa.
I tu stawiamy znak zapytania i tym znakiem zapytania kończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańska był Michał Urbaniak, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji, a rozmawiał Kuba Kaługa. 11 minut zostało do 9.